Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Iwona Adamska, dzień dobry, witam. Witam też doktor Elżbietę Zubrzycką.
Dobry wieczór Państwu, dobry wieczór Pani redaktor.
Wracamy do pułapek uczuć i pułapek myślowych. Zaczęłyśmy mówić w zeszłym tygodniu o tym, co się dzieje, jak wpadniemy w takie pułapki uczuć i ignorujemy własne uczucia. A dzisiaj Pani doktor zaproponowała, żebyśmy porozmawiały trochę, co robi nasz umysł i jak on wyszukuje problemy. Ja chciałabym zacząć od takiego cytatu, który bardzo lubię, Marka Twaina, który kiedyś napisał tak: przeżyłem w życiu wiele okropnych rzeczy. Na szczęście prawie żadna się z nich nie zdarzyła.
No to jest niesamowite, jak dalece my żyjemy naszą wyobraźnią i wyimaginowaną przyszłością, a nie dniem bieżącym. W dodatku nasz umysł, który już mówiłyśmy też przy okazji innych książek, jak Szczęśliwy mózg i inne, wyszukuje problemy i on jest od tego, żeby nas chronić. Więc on jest nastawiony na wyszukiwanie wszystkiego, co mogłoby nam zagrażać i chronić nas chce przed tym. Ale, tak jak mówiłyśmy poprzednio, w uproszczeniu porównajmy go do superkomputera i on ma ogromne możliwości. Ale jakimi też informacjami go naładowaliśmy? Jakie podaliśmy mu dane do obróbki? I tu będziemy starać się nad tym zastanawiać, dlatego że okazuje się z praktyki, że myśli często prowadzą nas na manowce. Tak samo jak uczucia. I tutaj nawiązując do Marka Twaina, no niektórzy ludzie właściwie to żyją w jakimś wydumanym świecie, wierzą w wytwory swojego umysłu, jak ten Don Quixote, i tworzą bitwy. W tych bitwach, które sami tworzą w wyimaginowanym świecie, dostają łomot, to są normalni ludzie, to nie trzeba do tego mieć żadnych specjalnych kłopotów i nie mają pomysłu, jak robić to inaczej.
Czy to jest też takie klasyczne zamartwianie się? Można to sprowadzić również do tego, tak, że my sobie tworzymy, ojej, nie wrócił na czas, a nie odbiera telefonów, tam na pewno coś się stało, może jakiś wypadek, bo jechał samochodem, normalnie to by zadzwonił, odebrał, a tu się okazuje, że mężowi, czy bratu, czy przyjaciółce po prostu rozładowała się komórka, tak, a nasz umysł tworzy niesamowite historie.
Ale zobaczmy, właśnie to są dwie rzeczy. Po pierwsze, umysł ma wiele zadań do wykonania. Otaczają go miliony informacji. Musi któreś wybrać i odebrać. W dodatku bierze wszystko na serio. Jeżeli my sobie robimy jakieś dowcipy i wyzywamy się, i myślimy, że to dowcipne jest właśnie, to umysł bierze to bez, nie potrafi wprowadzić korekty, że to był humor, że to było docinanie sobie, tylko bierze, mówisz do kogoś, głupi jesteś? No aha, no, głupi jestem, okej. Okay. Więc odbiera ogrom informacji bezkrytycznie. Potem musi je zrozumieć i zinterpretować. Potem wychwycić w tym wszystkim kłopoty i im zaradzić. Ocenić siebie, czy dobrze działa, ocenić ciebie, czy dobrze działasz, właścicielu tego umysłu. I porównuje siebie z innymi i porównuje ciebie z innymi. On ma jakby ogrom funkcji do wykonania i teraz zależnie od tego, jakie dane mu wrzuciliśmy wcześniej, to albo będzie wyszukiwał problemów na każdym kroku i widział same zagrożenia w życiu, albo będzie miał mniej tych danych do wyszukiwania problemów.
Pytanie, czy te dane, pani doktor, to myśmy sami sobie wrzucili do tego naszego komputera, czy ktoś nam wrzucił z zewnątrz i myśmy sobie tylko je po prostu utrwalili, niestety.
To jest niezwykle trudna sprawa. Ja myślę, jak to skorygować w społeczeństwie? Dlatego, że oczywiście głównie te dane wrzucamy wtedy, kiedy już zupełnie żadnej korekty umysł nie może zrobić, bo jesteśmy małymi dziećmi. Jak mówimy do dziecka, ty głupi, ty źle robisz, ty jesteś brudny, ty jesteś bałaganiarz, zobacz, wszystkie inne dzieci są grzeczniejsze, a dostały lepszy stopień, a szybciej biegają od ciebie, a Kasia się nie obrudziła, ty to masz zawsze brudne kolana. No to my temu dziecku wrzucamy dane bardzo samokrytyczne, prawda? Ale niekoniecznie musimy samokrytyczne. Wystarczy, że na przykład dobra mama mówi dziecku, kochanie, włóż sweterek, bo jest zimno. Nie włożyło i było zimno. To już o tym mówiłyśmy. Jak wychodzimy na spacer, to zrób siusiu przed wyjściem, bo na dworze, żeby nie było tego kłopotu. A mi się nie chce. No ledwie wyszliśmy przed klatkę schodową, to ja już wracam do łazienki, bo mi się chce. Mama jest wróżka. Mama wie wszystko. Dorośli wiedzą wszystko, otoczenie wie wszystko o nas. I my wytwarzamy takie poczucie, że kto nam coś powie, to on ma rację. Więc my to wchłaniamy. Jak gąbka. Ale oni nie mają racji. Większość ludzi ma swoje kłopoty i przerzuca na nas te swoje kłopoty. Mówi przykre rzeczy, bo cierpi. Właśnie przed chwilą mówiliśmy, jak się ludzie zachowują, kiedy chcą unikać złych uczuć. Krzywdzą innych, żeby swoją krzywdę odczuwać mniej, na przykład. Więc takie dziecko jest pełne negatywnych informacji z zewnątrz. Innymi słowy, można by to podsumować w ten sposób. Negatywne myśli o nas nie są naszymi myślami. Nie możemy się do nich przywiązywać. My nie jesteśmy naszymi myślami. Nasz umysł nie jest nami. Gdybyśmy pomyśleli o sobie jak o naczyniu, że jesteśmy powiedzmy szklanką, do której wpływają i wypływają różnego uczucia rodzaju, do której wpływają różnego rodzaju myśli. Ludzie wrzucają nam różne myśli. My obrabiamy potem te myśli. Ale ciągle my jesteśmy szklanką, a nie jej zawartością.
To w takim razie, pani doktor, jak sobie z tym poradzić? Czy obserwować te krytyczne myśli, które mamy i się do nich dystansować? Czy mówić sobie, nie jestem głupia. To, że mi powiedziała koleżanka, kolega czy mama.
Ja bym tutaj radziła zrobić coś takiego, że po pierwsze, według tej książki, zdystansujmy się znowu tak samo do tych myśli, jak przedtem do uczuć. Obserwujmy te uczucia. Myślmy sobie o nich w ten sposób, takie uczucie mi się pojawiło w mojej głowie, ale nie dam sobie w niej zamącić. Nie przejmujmy się tym, co podpowiada nam umysł. On ma 6 latek. On ma 6 latek, jest pełen różnych negatywnych opinii, jest pełen szlamu, z którego my budujemy zamki z piasku. I na podstawie tych danych, które nam wrzucono negatywnych o sobie, pamiętajmy, mózg się skupia na negatywnych, bo one mają go chronić przed zagrożeniami. Nie skupia się na pozytywnych. Dlatego to, o czym mówiliśmy kiedyś, że na jedną krytyczną uwagę do dziecka należy skierować 6 pozytywnych, żeby mu nie podważyć poczucia wartości. Kto się trzyma takiej proporcji?
No właśnie, tu jest jeszcze jedna bardzo ładna metafora, którą pani doktor kiedyś podała, że mózg działa jak teflon, tak? I jak rzep, czyli na te złe myśli jak rzep, a na te dobre jak teflon.
To, a ześlizguje się jak po mokrych ślizgawce i już ich nie ma, już nie pamiętamy. Więc my możemy sobie myśleć, mam taką myśl, ja ją obserwuję.
To nie to znaczy, nie że taki ja. Jestem, tak.
Tak. Możemy powiedzieć, dziękuję ci, umyślę, że mówisz mi, iż mogę nie zdać egzaminu. Ale ja się będę uczyć i zdam. Rozumiem, że mnie chronisz przed tym i mnie zniechęcasz do działania, ale ja będę jednak działać. I to jest właśnie to, że na przykład przychodzi mi myśl, nikt mnie nie pokocha, wobec tego unikam spotkań z ludźmi, tak? Z drugiej strony moją wartością jest spotykać się z ludźmi, których lubię, którzy są dla mnie ważni, być towarzyską osobą. A to wtedy jednak, mimo że się boję, że mnie nikt nie pokocha, idę na spotkanie. Albo myślę, dzisiaj nie mam siły na to spotkanie. Słucham negatywnego umysłu i się wycofuję. To tak jak przy uczuciach. Mogę je przyjąć dzisiaj, albo dzisiaj nie mam siły i jednak im ulegam. Niemniej uświadamiam sobie, że ja jestem naczyniem, przez które przepływają te myśli, przez które przepływają te uczucia. I pamiętajmy, umysł jest doradcą, któremu nie zawsze można wierzyć. Opowiadać też nieprawdziwe historie o tobie. Pomyśl, człowieku, przeżyłeś 50 000 w życiu godzin, w których zrobiłeś różne rzeczy, dowiedziałeś się różnych rzeczy, nauczyłeś się, doświadczyłeś, przeżyłeś, a potem masz o sobie opowiedzieć historyjkę w 5 zdaniach? Na ile historyjka, którą o sobie opowiadasz, no jestem osobą o takim charakterze? Na ile ona odzwierciedla to, czym jesteś? Twój umysł wybrał jakieś tam informacje, złożył z tego historyjkę. Ona nie jest prawdziwa. Ty masz jeszcze 9 innych żyć, jak te koty, albo 9 innych osobowości. Na różne sytuacje masz zupełnie inne możliwości swoje.
W takim razie spróbujmy się przyjrzeć, pani doktor, jakie są najczęstsze osądy wewnętrzne nas samych na nasz temat.
Dobra.
Co my o sobie myślimy?
Świetnie, ale zróbmy sobie taki eksperyment najpierw.
Dobrze.
Bardzo zapraszam naszych słuchaczy, żeby sobie zamknęli teraz oczy i powiedzieli do siebie po cichu. Jestem osobą, którą można polubić. Jaka jest reakcja waszego umysłu? A pomyślcie sobie, jestem osobą, którą można pokochać. I jeszcze spróbujcie, jestem doskonałością.
Nie będzie to pycha.
O, już właśnie mamy. Co na to umysł nam powiedział? To jest pycha. Tak? O takie rzeczy sobie myśleć. Jakie jeszcze podsuną ci argumenty, że to nieprawda? Czy ocenią to zdanie jako prawdziwe, czy fałszywe? Z jakich korzysta zasobów ten umysł, żeby ci powiedzieć, jak mówi, że można mnie kochać, to on ci powie, tam. I to jest właśnie to, że oczywiście, że każdy człowiek jest godzien miłości. Każdy człowiek ma coś, co można pokochać. Oczywiście, że każdy jest doskonałością i najlepszą wersją siebie. Może jeszcze poprawiać ją zawsze, ale z czymś się urodził, coś przyniósł, jakieś miał doświadczenia. I można było sobie dobrze myśleć, ale mózg, umysł wam na to nie pozwoli. I dlatego my musimy się do niego zdystansować i ciągle pamiętać o tym, że on się myli. A nasze najczęstsze, o co pani redaktor pytała, osądy wewnętrzne, mamy ich tutaj cały zbiór, ale takie na przykład, jestem bezwartościowym człowiekiem, nie znoszę siebie, nie mam się czym pochwalić, jestem do niczego, nikt mnie nie kocha, jestem głupkiem, dziwadłem, mięczakiem, czuję wstręt do siebie, czegoś mi brakuje, mam jakiś defekt. O Boże, aż mi się robi przykro, jak to czytam. Nie ma ze mnie żadnego porządku. Jestem takim nudnym człowiekiem. Jestem niewidzialny, znikam, nie chcę nikomu przeszkadzać. Nikt mnie nie chce. I to umysł takie rzeczy mówi, słuchajcie, skąd on to wziął? To myśmy to wymyślili? Myśmy to może wywnioskowali z jakichś czyichś zachowań. Ale większość z tych rzeczy nam powiedziano. Negatywne myśli o sobie nie są waszymi myślami. One zostały wam kiedyś włożone do głowy. Zdystansujcie się do nich. Sprawdźcie je. Na to w książce jest parę sposobów, w jaki sposób od tych myśli się zdystansować.
No właśnie, pani doktor, jak przechytrzyć ten nasz umysł, żeby nie podsuwał nam głupot, mówiąc krótko. Co zrobić, żebyśmy to my byli na wierzchu, a nie on?
Na koniec zastanówmy się, jaką jesteśmy szklanką. Bo te myśli, to sobie do tej szklanki wpływają, wypływają, te uczucia niechciane, czy raczej inaczej nieprzyjemne, ale może i potrzebne, wpływają, wypływają. Ale jaką my jesteśmy szklanką? I ta szklanka to jest, jakie są nasze wartości. Czyli jakie są nasze kierunkowskazy w życiu. Co dla nas ma znaczenie? I tu bym znowu Państwa zachęcała, bo są tacy naukowcy, którzy szacują, że 95% ludzi na planecie niedokładnie wie, czego chce. Właściwie działają, co im każą, no bo w pracy to, a w domu to i tak właściwie idą za jakimś takim schematem postępowania, ale no, nikt w szkole nie pyta, jakie są twoje wartości, tylko ci cały czas z zewnątrz jakieś rzeczy, informacje wkładają do głowy, a to, co wypływa z nas, jest zawsze na ostatnim miejscu. Ale musimy odkryć, czego potrzebujemy. I tutaj mam propozycję znowu. Trzy pytania bym zadała Państwu. Pewnie nie od razu uda się na to odpowiedzieć. Mnie zajęło dużo czasu, zanim odpowiedziałam. Na pierwsze odpowiedziałam sobie dzisiaj rano w łóżku przed audycją, przemyśliwując to wszystko. Więc pierwsze. Gdybyś wiedział, że osiągniesz wszystko, co zechcesz, bez porażki, co byś zrobił i kim byś był?
Bardzo ciekawe pytanie. Ale nie będę odpowiadać. Też nie, potrzebuję czasu.
Tak. Ale bardzo Państwa do tego zachęcam.
A sama jestem ciekawa, Pani doktor, jakie wnioski bez ujawniania.
Oj, bardzo wzruszające.
Dobrze, czyli znaczy, zupełnie inna
znaczy,
historia.
Inaczej, bo mi się trochę jakby połączyło to pierwsze z drugim. Bo drugie jest takie, gdybyś miał 1 000 000 000 złotych w banku, co byś zrobił i kim byś wtedy był? Jak dzisiaj rano, bo ja parę razy próbowałam to wymyślić, ale nie mogłam. I dzisiaj rano w łóżku, bo to po obudzeniu, zanim człowiek tak zupełnie przyjdzie do rozumu, to wtedy ma najlepsze pomysły. I to wymyśliłam. W pierwszym momencie przyszło mi coś tam do głowy. Wydawało mi się to kompletnie nierealne. Potem zaczęłam o tym myśleć, Boże, to jest realne. To by można było może i zrobić. Tylko siłą bardzo wielu ludzi. I to było bardzo wzruszające, że taka myśl mi w ogóle przyszła do głowy. Bardzo
a propos tych pieniędzy teraz, tak?
Jakby pieniędzy i co chciałbyś zrobić, gdybyś mógł
wszystko.
Czy jedno
z drugim się tu wiąże?
To się mi wiąże, że to by kosztowne był ten pomysł, co ja mam. A gdybyś wiedział, kochany słuchaczu, że masz jeszcze 6 miesięcy życia przed sobą, co byś wtedy zrobił i kim byś wtedy był?
Też trudne pytanie i też wymaga zastanowienia.
Trzecie mi się wydawało dla mnie, że było najprostsze, bo wtedy tak jakoś to, dla mnie tutaj ta bliskość z najbliższymi, żeby ją wykorzystać i nie stracić tego czasu.
Czyli dbanie o ten dobrostan, tak?
O uczucia z najbliższymi. Ale to każdy musi sobie sam na te pytania próbować odpowiedzieć. Tutaj jest taka podpowiedź. Pomyśl, czy warto wydawać pieniądze na rzeczy, których nie potrzebujemy, żeby zrobić wrażenie na ludziach, których nie lubimy. Nie było jedna z takich refleksji, kiedy o tym myślałam. W książce mają też troszkę inne pytania poddają, ale bardzo podobne. Gdybyś mógł coś zmienić na świecie dzięki magicznej różdżce, co by to było? Swoje pierwsze 3 pomysły zanotuj. Albo co jest dla ciebie ważne w prawdziwej przyjaźni? I 3 pierwsze pomysły zanotuj. I gdybyś miał osiągnąć coś naprawdę niesamowitego, co by to było? I też zanotuj sobie 3 pierwsze pomysły.
I to wszystko ma nam pomóc uporać się z tymi krytycznymi myślami, które napływają?
Nie, to ma nam wyznaczyć wartości, co naprawdę jest w naszym życiu ważne. A potem trzeba całkiem sporej odwagi, żeby najpierw na te marzenia, na te myśli się odważyć i myśleć, jakby to powiedzieć, w dużej perspektywie. Nie dziś, co dzisiaj na obiad. Tylko właśnie, gdybyś miała, tutaj wrócę, bo mi się bardziej podobają te pierwsze 3 pytania. Że osiągniesz wszystko, że masz nieskończoną ilość pieniędzy, ale masz tylko 6 miesięcy życia. Jak byś to wykorzystał, te 3 szanse w swoim życiu? To wtedy my się dowiadujemy, co jest dla nas naprawdę ważne. I to się staje dużo silniejszym kierunkowskazem niż jakieś bieżące uczucia niż bieżące myśli. O, na przykład taka rzecz, że mam w życiu coś do robienia, co mi się wydaje, że to głupie jest, wstyd mi przynosi, ludzie będą się ze mnie śmiać. Ale to realizuje jakieś moje bardzo ważne wartości, ja się już nie wstydzę. Albo tak, myślę sobie, poradzę sobie z tym wstydem.
Tak, tak, bo my często się zastanawiamy, a co ludzie powiedzą, a co ludzie o nas pomyślą.
My głównie ta kompromitacja, tak? Wstyd, przecież większość tych negatywnych uczuć, lęk, złość, wstyd, smutek, to się jednak bierze, no, smutek no, z różnych też może zdarzeń, tak? Ale generalnie ludzie nas traktują w określony sposób, my się boimy właśnie zawstydzić się tym, co oni nam powiedzą, skompromitować się i się wstydzić, oceny, wyśmiania panicznie się boimy. Czyli my sobie nawzajem robimy straszne rzeczy, w wyniku czego przeżywamy te przykre uczucia, na które nie mamy siły i one nas powstrzymują przed właśnie ponoszeniem konsekwencji. Ale to był taki przykład w tej książce świetny o chłopcu, który miał ukochaną babcię i ta babcia na szydełku robiła takie laleczki do przykrywania papieru toaletowego w łazience, zapasowy papier pod laleczką się. I chłopak się strasznie wstydził na jarmarku to sprzedawać, ale dla babci wszystko. I to jest właśnie to, że ta wartość, że dla babci jest ważniejsza niż może i głupie są te laleczki. Że ludzie będą się śmiać, co te laleczki do papieru toaletowego, takie opakowania sprzedajesz. To nie ma znaczenia. Bo to, że chcę zrobić coś dla babci, żeby miała swoje parę groszy i na tym jarmarku w sobotę posiedzę 2 godziny, jest ważniejsze. A ta wartość jest takim naszym, no właśnie, może najlepsze słowo, drogowskazem, który mówi, co jest istotne, dlaczego, czemu oddam energię nawet wtedy, kiedy mi się nie chce. Nawet kiedy jestem znudzony, nie jestem zaangażowany w coś. Ja to zrobię, bo to jest ważne.
Więcej w książce W pułapce myśli. Tam cała instrukcja obsługi naszego mózgu, który podsuwa nam różne dziwne rzeczy i nie tylko. Cała też strategia, jak sobie z tym wszystkim radzić, o czym pani doktor mówiła przez 2 audycje. Bardzo dziękuję za kolejną cenną lekcję i zapraszamy za tydzień. W takim razie, pani doktor, to już będzie bardzo świąteczny czas.
To już
się
będzie
zbliża.
Bardzo świąteczny
tak,
czas.
I też trzeba pomyśleć, tak. Co z tym fantem zrobić.
A pamiętajmy, nasz mózg to jest wyszukiwacz programów, prokurator i krytykant. Bo ty zawsze, bo ty nigdy, bo przez ciebie. Zdystansujmy się do tego, teraz szczególnie przed świętami. Przypomnijmy sobie nasze dobre myśli o sobie.
Mówiła dr Elżbieta Zubrzycka. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Iwona Damska, ja również dziękuję i zapraszamy za tydzień o stałej porze. Do usłyszenia.
Do usłyszenia Państwu.
Książki, które pomagają żyć. Partnerem merytorycznym audycji jest Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.